Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej dziś gościem jest doktor habilitowany Wojciech Rogowski, profesor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynator oddziału onkologii klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Panie profesorze, dlaczego ciągle w Polsce, mimo wielu lat, wielu apeli, wieloletnich akcji edukacyjnych, jest wciąż zbyt mała świadomość choroby nowotworowej?
Pani redaktor, to się wiąże z tym, że chyba, o ile nie wszyscy, to znaczna większość z nas odsuwa ten problem i uważa, że ta choroba nigdy go nie dotknie. Większość z moich pacjentów, i to powiedziałbym 90%, którym ja oznajmiam, że są chorzy na chorobę nowotworową, to zadają sobie pytanie, dlaczego to ja? Nigdy tego nie brałem pod uwagę, nigdy o tym nie myślałem.
Nikt w rodzinie nie chorował.
I nikt z rodziny nie chorował, tak. Dopiero jak ktoś zapozna się z tym problemem, dotknie go przez rodzinę, to ta świadomość rośnie. Ludzie to odpychają. Jest to problem jakiś istniejący, natomiast nie chcą o tym wiedzieć. Natomiast jeszcze a propos tych akcji. Takie akcji jest bardzo dużo, ale te akcje są często bardzo krótkotrwałe. Często to są jednodniowe eventy.
Październikowe na przykład z rakiem piersi, albo Movember teraz, prawda,
Movember,
w listopadzie.
Trochę mniej dla
męskie
mężczyzn,
nowotwory.
Ale często to są też takie sporadyczne akcje jednodniowe, że przyjedzie gdzieś mamobus, kogoś przebada i wyjedzie. Ja uważam, że to powinno, te działania powinny być w jakiś sposób skoordynowane, zarejestrowane, regularnie, cyklicznie powinny być powtarzane, żeby bardziej jeszcze dotrzeć do społeczeństwa.
Tak jak uczymy się w szkole na przykład historii, matematyki, języka polskiego, powinniśmy się uczyć o zdrowiu, pana zdaniem?
Pani redaktor,
dzieci już powinniśmy
obligatoryjnie.
O tym
mówić. No, mieliśmy w tej chwili, przeżyliśmy pandemię i jakoś wszyscy musieliśmy to znieść i dotknęło to osób dorosłych, jak i nawet nie choroba, ale cała reorganizacja związana z pandemią dotknęła dzieci. Te dzieci też się jakoś zaadaptowały do tego wszystkiego. Ja uważam, że już przedszkolaki, a tym bardziej dzieci w szkole, powinny przechodzić jakieś szkolenie. Powinno się budować tą świadomość, że ludzie chorują i będą chorować. Ale
ludzie nie chcą dzieci straszyć, tak w cudzysłowie
nie,
powiem.
Nie chcemy straszyć, ale chcemy informować. Ja jestem zwolennikiem promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci, żeby rozmawiać o dobrym odżywianiu, o nawyków, o sporcie, żeby od razu taką ścieżkę rozwoju bardzo aktywną, która też zmniejsza finalnie te choroby, rozwijać.
A mamy z tym problem, bo na przykład dzieci w tej chwili, no to konsoleta, komputer, gry i mamy już epidemię otyłości, o tym lekarze mówią, alarmują również. Z tego się no, dobrych nawyków nie nauczy, prawda? Tak postępując, pozwalając
dlatego
na tego typu.
Rodzice niestety pracują, mają mniej czasu niż nasi rodzice, kiedy byliśmy w wieku naszych dzieci. I tu uważam, że powinna być większa promocja szkoły. Przede wszystkim nacisk na prawidłową dietę, a wiemy co jemy, i na regularny wysiłek fizyczny. Te zajęcia z WF-u zawsze tak były traktowane jako piąta kula u nogi, niepotrzebna, a to jest bardzo ważne.
Panie profesorze, a tak z perspektywy czasu i z pana doświadczenia klinicznego, jako lekarza-onkologa, który pracował w wielu ośrodkach, można powiedzieć, w kraju, to to się coś zmieniło przez te lata, jeśli chodzi o tą świadomość choroby onkologicznej, czy jest pana zdaniem tak samo, albo nawet gorzej?
Na pewno się zmieniło. Na pewno ta świadomość jest większa, ale mimo to ta świadomość jest odrzucana.
Pytam też o to, wie pan dlaczego, ponieważ w sieci kiedyś nie było takiego dostępu do informacji jak obecnie, nie było internetu powiedzmy, tak, te ileś tam lat temu i nie można było przeczytać treści na temat choroby nowotworowej różnych i tych dobrych i tych złych, tak jak teraz, w sensie prawdziwych i nieprawdziwych mam na myśli, tylko wiedzę miał lekarz czy personel medyczny, w tej chwili każdy właściwie może wpisać w Google hasło na temat choroby nowotworowej i otrzyma, czy tam przez czata GPT, otrzyma po prostu cały szereg informacji, nie zawsze zgodnych z prawdą.
Tak, i tu jest problem jest podwójny. Po pierwsze, ludzie nie sięgają po te informacje, może dobrze, dopóki problem nie dotknie ich albo najbliższej rodziny. Ja w takim przypadku zawsze pacjentom mówię, żeby przede wszystkim nie czytali internetu, tylko pytali samego siebie, ponieważ te źródła bardzo często są niezwalidowane. Portali jest bardzo dużo i praktycznie każdy dziś wszystko może napisać, co chce. I moim zdaniem przydałaby się jakaś taka certyfikacja i nadawanie pewnej rangi tym portalom, żeby je uwierzytelnić. Ale mamy wolność i każdy robi, co może i to, co na
A my mamy czas na to, panie profesorze, żeby zrobić coś z chorobą nowotworową, w sensie zapobiec albo podjąć jakieś działania, żeby nie zachorować, bo przecież nowotwór chyba nie powstaje i nie rozwija się w ciągu kilku dni, tylko to jest czas, który jest na to właśnie, żeby zadziałać, zainterweniować, tak? Jak to jest
nie wiem,
z tymi
czy pani redaktor wie, ile rosną nowotwory lite. To nowotwory
to
lite
powiedzieć.
To takie jak rak płuca, rak piersi, rak jelita grubego. I te nowotwory, pomijając poszczególne wąskie podtypy, ponieważ rak płuca dziś to nie jedna choroba, tylko kilka typów molekularnych, podobnie z rakiem piersi. Ale większość tych nowotworów rozwija się od momentu transformacji nowotworowej. Od momentu, kiedy pierwsza prawidłowa komórka zamieni się w komórkę nowotworową, to do momentu, kiedy da objawy kliniczne, rozwija się przez około kilkanaście lat. I przez te pierwsze lata ten nowotwór jest bezobjawowy i my nic nie możemy robić, ale potem jest...
Żadne badanie go nie wykryje.
Nie. W tym momencie żadne badanie jego nie wykryje. I w tym momencie możemy mówić, ale to za sekundkę powiem. Natomiast objawy kliniczne albo potem pojawia się okres choroby widocznej w badaniach obrazowych, ale bezobjawowej jeszcze. I to jest moment, gdzie możemy wejść z badaniami profilaktycznymi. Z badaniami, które wykryją wczesny bezobjawowy raka, który jest w tej fazie najczęściej jeszcze uleczalny. To są mamografie, kolonoskopie, niskodawkowe tomografie komputerowe. O tych badaniach wszystko wiemy. Ale wykrycie raka we wczesnym stadium dzięki badaniom profilaktycznym to najczęściej jest tak zwana profilaktyka wtórna. Czyli mówimy wtedy już o wykryciu tej choroby, a nie zapobieganiu. Ale bardzo ważna jest również profilaktyka pierwotna, taka, która pozwoli wręcz na zapobieganie rozrostom nowotworowym. No i taką profilaktyką to jest właśnie w dużej mierze zdrowy tryb życia, wysiłek fizyczny, zdrowa dieta. Oczywiście wszyscy wiemy, że palenie papierosów szkodzi, a czasami nawet te badania profilaktyczne mogą również stanowić profilaktykę pierwotną. One najczęściej wykrywają, ale podam tu przykład kolonoskopii, gdzie usunięcie polipa to nie jest profilaktyka wtórna, że wykrywamy raka, tylko przez to, że usuniemy polip, z którego rak może się rozwinąć, nie doprowadzimy w ogóle do rozwoju.
Temu rozwojowi. A panie profesorze, to znaczy z tego, co pan mówi, oznacza, że tak jak tutaj siedzimy teraz w redakcji Radia Gdańsk, to są wśród nas ludzie, którym mógł się już rozpocząć proces nowotworowy, albo w ogóle, jeśli spojrzymy tak na jakąś populację, ludzie, którzy po prostu o tym nie wiedzą.
Na pewno są. Ja kiedyś robiłem taką symulację, odnośnie ilości osób, które mogą mieć nowotwór i o tym nie wiedzieć. Rocznie stwierdza się raka, czy też nowotwór złośliwy, to jest szersze pojęcie, u około 170 tysięcy osób.
Ma pan na myśli wszystkie nowotwory?
Mam na myśli wszystkie nowotwory. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że średnio ten nowotwór, pomijam nowotwory szybko rosnące, a takie są na przykład hematologiczne, ostre białaczki, które rozwijają się w ciągu kilku miesięcy i niektóre lite, to jeżeli weźmiemy, że średnio ten proces nowotworowy od pierwszej transformacji trwa 15 lat, to poza tą populacją, gdzie tego raka zdiagnozujemy, to już mamy, prosto pomnożyć, 170 tysięcy nowych zachorowań razy 15 lat rozwoju średnio, to możemy powiedzieć, że pośród nas chodzi już około 2-3 milionów osób, u których rozwija się proces nowotworowy. Tylko na tym etapie jest to proces nowotworowy i bezobjawowy, i taki, który nie jest wykrywany badaniami.
Czyli te osoby się dowiedzą za kilka, kilkanaście lat, tak, że rozwija się w ich organizmie, rozwijają się komórki nowotworowe.
Tak.
A jak na przykład rozwijają się długo? Jak długo to trwa, jeśli chodzi na przykład o raki płuca, prostaty, piersi? To są takie najczęściej występujące.
To
one wszystkie te kilkanaście lat, kilka lat?
Tak.
Jest czas na to, żeby reagować?
Oj. Tak, bardzo dużo. To nie są dzisiaj nowotwory homogenne. Jak zaczynałem pracę...
Co to znaczy homogenne, proszę wyjaśnić.
Bardzo dobre pytanie. To nie są nowotwory jednolite. Rak płuca nie jest równy rakowi płuca. Jak zaczynałem pracę około 30 lat temu, to raki płuca dzieliliśmy na tak zwane drobnokomórkowe i niedrobnokomórkowe. A dzisiaj, biorąc pod uwagę badania genetyczne, które wykonujemy, oceniamy profile molekularne, czyli mówiąc prostszym językiem, próbujemy te nowotwory, czy też klasyfikujemy do różnych grup, to w przypadku raka płuca już mamy kilka takich podgrup. Podobnie jest w innych nowotworach, w raku prostaty, w raku piersi, też mamy te podtypy molekularne. I niektóre na przykładzie raka płuca. W raku płuca mamy około 80% nowotworów tytoniozależnych. I w przypadku tych nowotworów wiemy, że ten proces karcynogenezy, czyli rozwoju od pierwszej tej transformacji nowotworowej, trwa te 15 lat, 10 dokładnie tego, no, tej historii naturalnej nikt nie prześledził. I mamy bardzo dużo czasu, żeby po prostu badaniami profilaktycznymi, w tym przypadku niskodawkową tomografią komputerową, wykryć we wczesnym stadium.
No tak, ale ktoś tego pacjenta powinien skierować na takie badania. To znaczy, jeśli my mamy, nie wiem, 40-50 lat i paliliśmy papierosy, to powinniśmy być objęci taką profilaktyką z urzędu, że tak powiem, tak? A tak się często nie dzieje.
No tak się z reguły nie dzieje. W ogóle ja
pacjent
uważam,
jak nawet poprosi o takie badanie swojego lekarza rodzinnego, żeby go gdzieś skierował albo wystawił, to lekarz rodzinny czasami może powiedzieć, no ale po co właściwie?
Akurat,
czy pana coś boli? Albo czy pan kaszle?
Tak. Akurat jeśli chodzi o płuco, to jest w tej chwili przerwa z dostępem tych badań, bo były programy ministerialne, one się skończyły i nowe programy nie powstały. Natomiast no, faktem jest, że to pięknie, ładnie można powiedzieć, co się powinno zrobić, ale życie jest takie, że potem nawet jak ten pacjent chce, to ma kłopot ze zdobyciem skierowania, a jak już dostanie to skierowanie, to tak do końca nie wie, gdzie się dostać, bo są placówki, które działają znakomicie i te badania wykonują bardzo szybko, ale są takie, gdzie na dobre USG można czekać kilka albo kilkanaście miesięcy.
Czyli właściwie to jest też taki problem systemowy, bo trzeba by było, żeby tego raka wyprzedzić, no przede wszystkim uświadamiać społeczeństwo, edukować już od najmłodszych lat, ale też zagwarantować możliwość wykonania tych badań osobom, które tak naprawdę no, chciałyby te badania wykonać, a często mają ograniczone
tak,
możliwości.
Ale tu należy to rozdzielić na moje zdanie prywatne i gdybym ja miał tutaj, tym był osobą podejmującą decyzję, to bym wprowadził pewne badania do rutynowych badań lekarskich, które wykonuje się po to, żeby zostać dopuszczonym do pracy.
To kiedyś bardzo... tak było, że badania przesiewowe, znaczy badania rutynowe, to było prześwietlenie płuc.
No tak,
z tego zrezygnowano.
Powiedzmy, to już prześwietlenie płuc nie działa, już pojawił się niskodawkowy tomograf komputerowy, ale wiemy, że mamy tak zwaną profilaktykę prowadzoną w ramach programów i tu, uwaga, musimy podzielić chorych na dwie grupy. Chorych, którzy spełniają kryteria profilaktyki i którzy nie spełniają.
Czyli ale to znaczy, że spełniają którzy? Jeśli chodzi
spełniają
o raka płuc, cały czas rozmawiamy,
to pani
tak?
redaktor powiem. W przypadku kobiet, każda kobieta powyżej 45 roku życia aż do 75 roku życia, może wykonać za darmo, bez skierowania, prawie że od ręki, może wykonać badanie mammograficzne.
Tak, ale jeśli chodzi, chciałaby, kobiety chorują też na raka płuca, to tak. takie badanie zostanie wykonane?
No tu mamy większy problem. Wiemy, że u palaczy wykonana tomografia niskodawkowa może wykryć wczesnego raka i to ma sens. Natomiast u nas jeszcze ten system nie działa. Ale działa z kolei kolonoskopia
jako podobno 1% uprawnionych się zgłasza.
Nie jeden, badanie, ale gdzieś, 12.
Gdzieś
był moment przed pandemią, to było około 30-40. Na potem spadło do 10. I dla kolonoskopii i na mamografię jest to...
Ostatnio słyszałam jakieś właśnie dramatyczne informacje na temat tego, że bardzo mało ludzi się zgłasza. Ale zostawmy to, panie profesorze.
A każda osoba po 50 roku życia
ludzi?
Każda osoba może się zgłosić. I to badanie będzie miała wykonane po 50 roku życia.
No dobrze, ale czy my, panie profesorze, mamy z tym taki problem, z namówieniem ludzi do wykonywania tych badań? Z jednej strony jest jakaś blokada, powiedzmy, ze strony systemu, tak? Bo gdybyśmy co roku albo raz na dwa lata każdemu wykonywali niskodawkową tomografię, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jest narażony na raka płuca, to nie wiem, czy ten system zdrowia naszego by to zniósł finansowo.
Na pewno by nie wytrzymał, te braki finansowe widzimy w wielu obszarach.
Ale z drugiej strony ludzie też nie za bardzo chcą słuchać o raku, bo uważają, że ten temat ich nie dotyczy. Dopiero tak. Jak się coś dzieje, to tak. Albo ktoś w rodzinie. Tak?
I to jest prawda. To, co powiedziałem na początku. Każdy pacjent, któremu oznajmiam, że jest chory na chorobę nowotworową, jest to bardzo przykro, to mówi, że on się tego nie spodziewał. Dlaczego akurat on? Dlaczego nie inny? Że on prowadził zdrowy tryb życia i tak dalej. Ludzie dzisiaj pędzimy w naszym życiu i nie ma czasu, żeby nad tym się zastanowić. Zresztą tu też nie chodzi o to, żeby straszyć. Ale,
no, ale
chodzi,
właśnie
żeby,
może ten przekaz
chodzi,
medialny
żeby informować,
jest...
ale też...
Panie profesorze, bo może przekaz medialny jest zły, bo my tym rakiem straszymy. W każdych informacjach, które się pojawiają na temat raka, najczęściej jest podawana statystyka.
Tak.
Ile to osób w ciągu roku w Polsce choruje, umiera i tak dalej. Myśmy dzisiaj w tej audycji też już to powiedzieli, że
tak.
Jest ponad 170 tysięcy
zachorowań
rocznie. Może trzeba zmienić sposób komunikowania na temat nowotworów. Co pan sądzi na ten temat?
No na pewno. Ja muszę powiedzieć, że wraz ze swoimi współpracownikami podjęliśmy taką inicjatywę. Ona nie będzie ani najlepsza, ani najgorsza, ale będzie uzupełnieniem na pewno tego, co istnieje. Stworzyliśmy taki portal wyprzedzićraka.pl. Bardzo gorąco wszystkich państwa zachęcam o odwiedzenie nas na stronach internetowych i tam staramy się prostym językiem, ale zweryfikowanym przez lekarza. Tam każde zdanie certyfikuje onkolog i staramy się po prostu wytłumaczyć państwu, na jakie objawy zwrócić uwagę, jakie badania można wykonać, w jakich skazania, gdzie te badania można wykonać, bo mamy taką ten. I to jest bardzo ciężka, syzyfowa praca i nie zamierzamy być tutaj jedyni, ale zamierzamy być bardzo dobrzy i pomału, że tak powiem, być dla państwa dostępni i również słuchamy i będziemy wdzięczni za państwa uwagi, nie te dobre, ale te krytyczne, co jeszcze moglibyśmy zrobić, abyśmy dla państwa byli bardziej przejrzyści i bardziej pomocni. Natomiast jeszcze muszę jedno, pani redaktor, powiedzieć, no świadomość wśród społeczeństwa jest niska. Ja miałem wczoraj zajęcia ze studentami Wydziału Medycznego, nielekarskiego, na trzecim bodajże roku i oni nie potrafili wymienić tych urządzeń, które są, to był początek zajęć onkologii, nie potrafili wymienić urządzeń, którymi możemy wykonać. To gdzie my możemy tutaj od naszego społeczeństwa oczekiwać, że będzie chodzić na jakieś mamografie? To jest mamografia, kolonoskopia, tomografia i tak dalej. To jest abstrakcja dla znacznej części naszego społeczeństwa, dopóki ich albo rodziny...
No bo mają ludzie inny plan na swoje życie, a w tym planie nie ma miejsca przecież na chorowanie, panie profesorze.
Nie ma. Jest...
I myślenie takie się pewnie pojawia, lepiej nie wywoływać wilka z lasu, nie interesujmy się tym, bo jeszcze się coś przyplącze. No to jest takie trochę magiczne myślenie, prawda?
No ale taka jest nasza konstrukcja. taka jest nasza konstrukcja, że my tego nie dopuszczamy, że u nas się ten nowotwór rozwinie. Wyrzucamy to z naszych myśli i dlatego te odsetek osób zgłaszających się na badania profilaktyczne bezobjawowo jest taki niski, jaki my mówimy. Może do 1% to nie spadło, ale znacznie to spadło na pewno.
Doktor habilitowany Wojciech Rogowski, profesor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, szef oddziału onkologii klinicznej w szpitalu specjalistycznym w Słupsku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Wojciech Rogowski, profesor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. Rozmawiamy o nowotworach i działaniach profilaktycznych. Panie profesorze, czy z takiego Pana doświadczenia klinicznego z pacjentami, z leczenia ludzi wynika, że wiek osób, u których rozpoznaje się nowotwory, obniża się? To znaczy chorują coraz młodsi ludzie? Bo miałam wrażenie, że kiedyś takie powszechne myślenie było, że nowotwór to jest choroba zwykle osób starszych, w senioralnym wieku albo no dojrzałym co najmniej.
Faktycznie na choroby nowotworowe należy pamiętać, chorują osoby w każdym wieku. Mamy nowotwory dziecięce, potem wieku młodzieńczego i potem u osób dorosłych. Natomiast faktycznie obserwujemy może nieznaczne przesunięcie w kierunku młodych osób. I sądzę, że jest to spowodowane no, troszkę lepszą diagnostyką, a w przeciągu 30 lat, ile pracuję, znacznie lepszą diagnostyką. Trochę większą świadomością wśród młodzieży. No i tym, że chyba tych nowotworów my obserwujemy z roku na rok wzrost zachorowań.
Bo, że tak się wtrącę, bo też widać to po tym chociażby, że badania przesiewowe w kierunku raka piersi też zostały przesunięte już na kobiety po 40 roku życia, a nie po 50,
tak,
prawda?
Kiedyś było.
Czyli mamografię, tak.
Oczywiście i to wzięto również pod uwagę, jak i dostępność. Natomiast czemu te nowotwory mamy szybciej? Temu, że dbamy o nasze zdrowie, tak jak pani redaktor podkreśliła, zaniedbują się i rozwijając nadmierną otyłość. Stosujemy diety, które są nieekologiczne. My nie wiemy tak do końca, co w tej przetworzonej żywności dzisiaj znajdziemy. Przechowujemy większość żywności w opakowaniach plastikowych. Kiedyś tego nie było. Przecież te opakowania, jak ta żywność niż się znajduje przez dłuższy okres czasu, to też mogą wchodzić w reakcję chemiczną, uszkadzając. Ta żywność często jest produkowana dzięki antybiotykom. Mam na myśli zwierzęta, z których pochodzi, są tym karmione i te wszystkie czynniki powodują, że większe jest narażenia społeczeństwa i ten nowotwór wystąpi szybciej niż wystąpił.
Czyli można powiedzieć, że nie tylko geny, ale czynniki zewnętrzne. Czyli krótko mówiąc, sami sobie trochę pracujemy na to, co nas może spotkać.
Tak. My pracujemy i to, że jesteśmy, oczywiście są geny, ale jeśli chodzi o geny, to po prostu albo je mamy, albo nie mamy. I tu nic nie zmienimy. Natomiast jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, no uważam, że tutaj jest duże pole do manewru.
Panie profesorze, a w Polsce za darmo można od kilku lat zaszczepić dziewczęta i chłopców przeciwko wirusowi brodawczaka luskiego. To jest tak zwany HPV wirus. No i też chętnych za dużo nie ma na to. Teraz aktualnie Ministerstwo Zdrowia prowadzi taką kampanię w mediach społecznościowych i w telewizji. Widziałam, spoty się pojawiają, żeby zabezpieczyć właśnie dzieci przed możliwością zachorowania na choroby związane właśnie z tym wirusem. Dlaczego ta niechęć? To są, nie wiem, to jest pokłosie tego, że nie zrobiliśmy przez lata nic z ruchami antyszczepionkowymi i teraz mamy problem z tym, żeby wdrożyć powszechnie profilaktykę onkologiczną?
Panie redaktor, jeśli chodzi o wirusa HPV to jest to wirus, który jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy, za nowotwory odbytu, za nowotwory głowy i szyi, zarówno u dzieci, jak i u chłopców.
U dziewcząt i u chłopców, tak?
Tak. Skandynawia, która stosuje tą szczepionkę od wielu, wielu lat, prawie że wyeliminowała zupełnie te nowotwory. Natomiast my jesteśmy narodem, który zawsze lubi kontestować pewne narzucane im propozycje. Są kampanie ministerialne, natomiast uważam, że te kampanie wszystkie ministerialne, które mówią zróbcie mamografię, zróbcie kolonoskopię, zaszczepcie się, one są zbyt ubogie w wiedzę, bo skoro studenci któregoś roku kierunku medycznego nie mają podstawowej wiedzy, to takie informacje, które słyszymy w media, one nie mają tej podstawy, która by wytłumaczyła, co, dla kogo i po co.
To jak ludziom to mówić, żeby oni byli bardziej chętni na te działania profilaktyczne? Bo no, kręcimy się wokół tego tematu już
tak,
od jakiegoś
staramy
czasu.
Się,
i...
Wszyscy z różnych źródeł staramy się jakoś po prostu dotrzeć i wesprzeć. No uważam, że taki komunikat powinien być, nie powinno być tylko ogłoszenia wykonaj mamografię, wykonaj kolonoskopię, zapraszamy, bo przeciętny klient nie będzie wiedział, co to za badanie jest. Ale z tym szczepieniem przeciwko HPV, faktycznie teraz szczepimy od 9 do 14 roku życia. I jeżeli, uwaga, rodzice, dzieci, jeżeli się zaszczepicie, to pewnych nowotworów możecie nie mieć. Ja zadam takie przewrotne pytanie. Jaka byłaby reakcja, gdyby dzisiaj oznajmić, że znaleziono szczepionkę na raka? Kiedyś była gruźlica, gruźlica była dużą pandemią, nie było leków, znaleziono leki, gruźlicy nie ma. Jak pani redaktor myśli, jaka byłaby reakcja społeczeństwa, gdyby powiedzieć...
Jest jedna szczepionka na każdego raka, tak?
Że mamy szczepionkę na raka, raka nie będzie.
A to jest w ogóle
tak
możliwe,
dalej.
Żeby była jedna szczepionka na wszystkie raki?
Mało prawdopodobne, ale czysto hipotetycznie. Zadaję pani pytanie, jak pani uważa...
Myślę, że wszyscy by się chcieli zaszczepić.
Że wszyscy by się chcieli zaszczepić. To ja podaję teraz przykład szczepionki HPV. Nie ma jednego raka, takiej szczepionki nie będzie. Raków jest kilkadziesiąt, ale kilkaset, albo kilkaset. Ale mamy szczepionkę HPV, która jest w stanie zapobiec nie wszystkim rakom, ale pewnej grupie nowotworów.
To jest może, panie profesorze, początek tej drogi, że ludzie nie wiedzą, że rak rakowi nierówny. To, co pan profesor powiedział na początku naszej rozmowy, że nawet w obrębie jednego tak zwanego nowotworu umiejscowionego w piersi albo w płucu, tych raków jest kilka czy kilkanaście tak. rodzajów i każdego inaczej się leczy.
Tak,
i oczywiście. Każdego innymi lekami, innymi działaniami, innymi procedurami. W związku z tym zapobiegać też trzeba inaczej każdemu.
Tak,
i na każdego inna szczepionka.
Ale to już jest nasza rola onkologów. Natomiast ja uważam, tak jak mamy postęp i mamy te różne podtypy biologiczne w raku piersi, w raku płuc i ci chorzy dzięki temu żyją dużo, dużo dłużej niż kiedyś żyli. Tak, też z tymi szczepionkami może też będzie tak pomału. Ale ruchy antyszczepionkowe, czy też myślenie, tak jak przedstawiciele, zwolennicy tych ruchów myśleli, powoduje to, że ludzie nie szczepią się, że dzieci się nie szczepią, rodzice nie szczepią dzieci przeciwko HPV-owi, a przynajmniej 1% nowotworów byłby już, ryzyko 1% nowotworów byłoby skreślone. Tu uważam, że to jest fantastyczna rzecz, ponieważ możemy w tym przypadku, to jest profilaktyka pierwotna. Nie wykrywamy wczesnego raka dzięki szczepionkom, ale zapobiegamy temu procesowi.
Pan Piotr do nas napisał, czy można powtórzyć nazwę portalu, o którym była mowa. Pozdrawia nas pan Piotr. Jakby pan profesor mógł
Panie
jeszcze...
Piotrze, wyprzedzić raka.pl. Jak państwo tam wpiszecie, to tam będzie szereg informacji certyfikowanych przez lekarzy. Ja na końcu audycji jeszcze raz powtórzę nazwę tego portala. Zachęcam do lektury i zachęcam tam, również mamy media społecznościowe, zachęcam do komentarzy, ale mówię nie pozytywny, że brawo, ale do komentarzy, czego jeszcze państwu brakuje, co jest niezrozumiałe, jak moglibyśmy jeszcze się poprawić.
Panie profesorze, kiedyś uznawano, że do znacznej części zachorowań na nowotwory przyczynia się palenie papierosów. Tu chyba nic się nie zmieniło. Nadal się przyczynia, to jest pewne i zbadane.
Nadal się przyczynia.
Tak, ale cała rzesza ludzi przerzuciła się z papierosów takich klasycznych na papierosy, tak zwane e-papierosy, albo różne podgrzewane tytonie. I teraz pytanie moje jest, czy to spowodowało, czy to już widać, że tych nowotworów jest mniej, albo może są jakieś badania, które mówią, że no, jak już ktoś musi palić, to lepiej, żeby palił te właśnie nie klasyczne, ale te takie podgrzewane.
Panie redaktor,
jak temat, to wygląda?
Temat rzeka. Można by na ten temat naprawdę godzinami rozmawiać.
Bo ja ludzie dzisiaj żyją w takiej też trochę uspokojeniu. Myślę, że tak, nie palę już tych papierosów, gdzie tak, ten dym był, prawda?
Krótko wytłumaczę, bo jest ten. Kiedyś i do dzisiaj mamy produkty tytoniowe. To, że palenie tytoniu powoduje raka, wiemy. To, że zmniejszenie palenia zmniejsza ryzyko raka płuc, wiemy. W Szwecji dzięki temu, że udało zmniejszyć się ilość osób palących o połowę, to o połowę spadło również zachorowanie na raka płuca. Ale tam akcja profilaktyczna nie polegała na tym, nie palcie to, co u nas, tylko tam jak był kij, to musiała być marchewka. I tą marchewką były zalegalizowane snusy.
Czyli ten tytoń do rzucia.
Tytoń do rzucia. A przypominam, że tytoń do rzucia był znany i do dzisiaj jest znany i stosowany przez starych Kaszubów. To oczywiście jest czynnik nikotynozależny, uzależniający, ale on przynajmniej tego raka nie powoduje.
No ale przejdźmy do tych e-papierosów. Co z nimi?
To jest największa szkoda dla społeczeństwa, jaka w ogóle powstała. Bo e-papierosy jest to mieszanka nikotyny z różnego rodzaju likwidami.
Czyli substancjami chemicznymi, krótko
substancjami chemicznymi. I my do końca nie wiemy, co w tych substancjach chemicznych jest. Na pewno nikotyna uzależnia. I dzisiaj już przebadano wiele toksycznych substancji w tych tak zwanych kolokwialnie elektrykach. I uważa się i wykryto analogi nikotyny, które mają kilkakrotnie większy potencjał uzależniający.
No tak, jest, ale, jest plaga, ale nie ma substancji smolistych, no bo przecież się nie pali tego, tak? Czy tam są substancje?
Ale jest to tak zwane wapowanie i to wszystko, że tak powiem, ludzie wdychają. I to jest, ja powiem, że to jest produkowane, do nas trafia najwięcej tych tak zwanych elektryków z Chin. W zeszłym roku kupiliśmy tego za około 100 milionów i to ładnie kolorowo wygląda. Układane jest pośród gumy do rzucia i innych produktów do żywienia na półkach wystawowych. I co jest najgorsze w tym wszystkim? Wydawało się, że to ma zastąpić papierosy i zniechęcić. Tam są różnego rodzaju smaki i ludzie te smaki uwielbiają. Ale te smaki są połączone z nikotyną. I to jest dopiero plaga.
Czyli te smaki, które, to jest, tak krótko mówiąc, jakaś substancja, która chemiczna, która też trafia do płuc.
To jest substancja chemiczna, która nie, jest przyjemna i ona...
To nie jest inhalator, tak?
Tak. Tylko, I ona wprowadza po prostu na... przez to, że smakuje, to pozwala na wprowadzenie tych substancji nikotyny albo innych substancji nikotynozastępczych. Natomiast...
Czy pan profesor już widzi na przykład u siebie na oddziale w Słupsku, lecząc pacjentów, że przychodzi taki człowiek i mówi, no ja nie palę, ja palę tylko te takie e-papierosy. Co to za palenie?
Tak, niestety. To jest, słuchajcie państwo, najgłębsza patologia, bowiem tak jak jest świadomość, że klasyczne papierosy zawierają mnóstwo tych substancji smolistych i innych,
szkodliwych,
to w tej chwili sprzedaje się tego, że tak wiedzę się sprzedaje, że te e-papierosy, zwane kolokwialnie elektrykami, są nietoksyczne. I to ja ostatnio...
Czyli ludzie mogą żyć w takim mniemaniu, że oni sobie krzywdy nie robią, paląc.
Że sobie krzywdy nie robią, a moim zdaniem oni sobie robią bardziej krzywdę niż klasycznymi papierosami. I dzisiejsze moje rozmowy z młodzieżą, ze studentami, z młodzieżą gimnazjalną pokazują, że już w tej chwili używa nie 25% pali te substancje elektryczne, tak jak klasyczne papierosy, ale ten odsetek jest powyżej 50%. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem jednego z renomowanych liceów warszawskich, to tam powiedziano mi, że te elektryki pali chińskie 80%. Bo to stoi sobie taka grupka, jest budowana świadomość, że te e-papierosy nie szkodzą, że są lepsze. I pięciu stoi, szósty podejdzie. Nie zapalisz? Nie, ja nie palę. Ale jak to? Nie zapalisz z nami?
No to tak samo jak kiedyś ze zwykłymi papierosami.
Tak jak ze zwykłymi, też ten sam mechanizm.
Kto nie pali, ten donosi.
Tak, ale była świadomość, pije, że te klasyczne papierosy są złe, a tu nie ma jeszcze tej świadomości. Nie zapalisz? Przecież to jest tylko e-papieros. Ładnie pachnie, ładnie smakuje i tak dalej.
Panie profesorze, a co my możemy z tym wszystkim zrobić w takim razie? Żeby już tak podsumowując powoli...
Zakazać sprzedawania jednorazowych e-papierosów, bo mamy jednorazowe i mamy wielorazowe. I w przypadku tych wielorazowych, a druga rzecz, sprzedawać certyfikowane substancje do klasycznych e-papierosów. Tak, żebyśmy wiedzieli, co jest, co nie. Ja dzisiaj jadę na komisję sejmową w godzinach południowych, gdzie ten temat będzie poruszał i będę postulował, nie jestem jedyny, żeby całkowicie wstrzymać sprzedaż jednorazowych e-papierosów. To jest plaga.
Panie profesorze, czy my możemy sobie na przykład pomóc w taki sposób, żeby przemyśleć sobie tak w rodzinie naszej, musiałam się powiedzieć, robimy sobie taki plan. Tak jak ludzie planują wiele rzeczy, przecież planują wzięcie kredytu, budowę domu, no różne planują sprawy, wyjazdy urlopowe, to może trzeba zrobić taki plan sobie na zdrowie swój. I na przykład ustalić sobie, że w wieku lat 40 zrobię pierwsze takie badanie, potem zrobię następne i po
fajnie
prostu ten plan
by było
realizować.
Tak, ja jestem zwolennikiem.
Wziąć sprawy w swoje ręce.
Tak, ja jestem zwolennikiem i my na naszym portalu, jeszcze raz przypomnę Państwu, którzy są zainteresowani, a nie zanotowali, wyprzedzicieraka.pl i my tam pomału tworzymy takie algorytmy i informujemy,
co kiedy zrobić, tak?
Co można by zrobić w poszczególnych grupach wiekowych. A dalej to już jest kwestia dobrej woli, czy ktoś będzie realizował te zalecenia, czy ktoś będzie to ignorował w pędzie życia, w jakim codziennie jesteśmy.
I jeszcze kilka pytań od naszych słuchaczy. Panie profesorze, jakie badania profilaktyczne w kierunku raka płuc u czynnego palacza od lat 30? Być może państwo już to wskazywali, prosiłabym o powtórzenie, pisze do nas pani Agnieszka.
Tak jest. No, tu jest problem z dostępnością do tych badań, ale zdecydowanie powinno się wykonać niskodawkową tomografię
komputerową. Kto to skieruje?
Ja przypisuję każdemu pacjentowi, każdemu palaczowi, który mnie o to poprosi, bo takie mam możliwości.
Ale lekarz rodzinny może?
Rekomenduję pani udanie się od razu do onkologa, ponieważ wiedza lekarzy przed onkologiem, to może świadomość na ten temat może być różna. Absolutnie nie chcę.
Ale może wystawić inny lekarz rodzinny, taki
rodzinny nie może,
na
ale
komputer.
To się w tej chwili coraz bardziej poszerza. De facto każdy specjalista, który zechce.
A do onkologa
ale onkolog nie
trzeba
odmówi. Do onkologa
tak?
Nie trzeba skierowania. Mhm. Oczywiście mamy dużo pacjentów i więcej niż nasze możliwości, ale nigdy nie odmówimy i takie skierowanie wpiszemy, że wieloletni palacz i wtedy państwo będziecie mieli wykonanie. Inni specjaliści również.
Pani Bogda pisze, że kolonoskopia to nic strasznego, już standard i trzeba walczyć z negatywnym postrzeganiem tego badania, bo takie jest właśnie wśród ludzi, a ratuje życie. Mojego męża uratowała, pisze nasza słuchaczka.
Brawo, brawo, proszę panią, proszę bardzo tą wiadomość propagować po prostu i uświadamiać, bo my naraz jednorazowo problemu nie rozwiążemy. Ale ja uważam, że po prostu należy taki ten nasz produkt świadom pod tytułem Świadomość w społeczeństwie, budować poprzez stawianie cegiełek. I organizacja, którą prowadzę, powtórzę raz jeszcze, wyprzedzicieraka.pl, uważam, że naszym zadaniem, my sami tego nie zrobimy, ale kilka cegiełek do tego portalu świadomości, do tej świadomości w państwa zbudujemy. Proszę, ci z państwa, którzy się badali, proszę po prostu informować waszych znajomych, że warto, że to pomogło. To też jest bardzo ważne. Wy więcej wytłumaczycie niż media.
Wojciech Rogowski, profesor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.